Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Prześladowania są chlebem powszednim Kościoła, mówił o tym papież na mszy w kaplicy domu świętej Marty, przypominając postać świętego Szczepana oraz współczesnych męczenników.
Śmiercionośne autonomiczne systemy uzbrojenia nie chronią przed terroryzmem, wskazał na forum ONZ watykański przedstawiciel.
Prymas Polski przedstawił w Gnieźnie szczegóły rozpoczynających się w czwartek obchodów jubileuszowych chrztu Mieszka I. Z kolei w Warszawie otwarto wystawę unikatowych dokumentów związanych z chrześcijaństwem na naszych ziemiach.
Witamy 12 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Prześladowania są chlebem powszednim Kościoła, zarówno te krwawe, jak i te dokonywane w białych rękawiczkach pod przykrywką nowoczesności i postępu. Franciszek mówił o tym na mszy w kaplicy domu świętej Marty, podkreślając, że prześladowania od samego początku wpisane są w chrześcijaństwo.
Papież przypomniał świętego Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła, tragedię małych męczenników zabitych przez Heroda, jak też śmierć chrześcijan ginących współcześnie od bomb odpalonych, kiedy wychodzą z mszy. Wskazał zarazem na prześladowców, którzy współcześnie spychają chrześcijan na margines społeczeństwa i posuwają się do odebrania im pracy tylko dlatego, że nie chcą się oni dostosować do praw sprzecznych z prawem Stwórcy.
La persecuzione, io dirò, è il pane quotidiano della Chiesa.
Prześladowania są chlebem powszednim Kościoła. Jezus to zapowiedział. Kiedy w Rzymie uprawiamy turystykę i idziemy do Koloseum, myślimy o męczennikach rozszarpywanych przez lwy. Jednak nie tylko tam ginęli męczennicy. To kobiety i mężczyźni każdego dnia. Także teraz ci chrześcijanie, którzy świętowali Wielkanoc w Pakistanie, zostali umęczeni właśnie dlatego, że czcili Jezusa Chrystusa. I w ten sposób historia Kościoła rozwija się dzięki męczennikom.
Va avanti con i suoi martiri.
Papież zwrócił uwagę, że współcześnie mamy do czynienia też z innym prześladowaniem, o którym mało się mówi. Chodzi o prześladowania pod przykrywką kultury, nowoczesności, postępu.
Una persecuzione, io direi un po' ironicamente.
Jest to prześladowanie, powiedziałbym ironicznie, w grzeczny sposób. Ma ono miejsce, kiedy człowiek nie jest prześladowany za głoszenie imienia Chrystusa, ale dlatego, że chce posiadać i ukazywać wartości dziecka Bożego. Jest to prześladowanie wymierzone w Boga Stwórcę, w Jego dzieciach. Każdego dnia widzimy mocarstwa, które stanowią prawa zmuszające do pójścia tą drogą, a państwo, które nie popiera tych nowoczesnych, postępowych praw, albo przynajmniej nie chce ich w swym ustawodawstwie, jest oskarżane, jest prześladowane w białych rękawiczkach. To prześladowanie odbiera człowiekowi wolność nawet do sprzeciwu sumienia.
Franciszek podkreślił, że prześladowania świata odbierają nam wolność, jednak Bóg uczynił nas wolnymi do dawania świadectwa. Przypomniał jednocześnie, że prześladowania mają swojego wodza.
Il capo della persecuzione educata, Gesù lo ha nominato.
Przywódcę prześladowań w białych rękawiczkach ujawnił Jezus. To książę tego świata. A kiedy mocarstwa próbują narzucić postawy i prawa przeciwko godności dziecka Bożego, to prześladują i występują przeciwko Bogu Stwórcy. To wielka apostazja. W ten sposób życiu chrześcijan towarzyszą te dwa prześladowania. Ale Pan obiecał nam, że nigdy nas nie opuści. Uważajcie, bądźcie ostrożni, nie ulegajcie duchowi tego świata. Śmiało jednak idźcie naprzód, bo ja będę z wami.
Papież mianował nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych 70-letniego arcybiskupa Christopha Pierre'a. Francuski duchowny pełnił przedtem tę samą funkcję kolejno w Haiti i Ugandzie, a przez ostatnich 9 lat w Meksyku.
Zapobieganie to jedyna droga, by przerwać błędne koło wyścigu między rozwojem technicznym środków militarnych i ich siły niszczycielskiej, a wysiłkami, by lepiej bronić międzynarodowego prawa humanitarnego. Podkreślił to w Genewie arcybiskup Iwan Jurkowicz, mianowany tam niedawno stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ i innych organizacjach międzynarodowych.
Słoweński duchowny wystąpił na spotkaniu o śmiercionośnych, autonomicznych systemach uzbrojenia. Chodzi o broń zdolną wybierać cele i decydować o zabójczym ataku automatycznie bez udziału człowieka. Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że systemy te bynajmniej nie przyczyniają się do obrony pokoju, ale przeciwnie, stają się stopniowo zachętą do wojny.
Pokój ma się rodzić z wzajemnego zaufania między narodami, a nie można go im narzucać strachem przed bronią, stwierdził arcybiskup Jurkowicz. Gromadzenie śmiercionośnej broni autonomicznej podważa to zaufanie. Jasne, że inwestując w wyrafinowaną broń, nie przywraca się pokoju, ale całkiem przeciwnie. Jak widać, nie chroni nas ona przed aktami terroryzmu dokonywanymi przez ludzi używających prymitywnych metod, ale gotowych poświęcić własne życie. Przedstawiciel Watykanu w ONZ w Genewie wskazał, że śmiercionośne, autonomiczne systemy uzbrojenia nie są w stanie zwalczyć obecnej plagi terroryzmu. Można tego dokonać jedynie przez sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka i mniejszości oraz integralny rozwój, dodał arcybiskup Jurkowicz. Jego zdaniem na grudniowej konferencji o zakazie niektórych broni konwencjonalnych trzeba podjąć odważną decyzję, by zabronić też śmiercionośnych, autonomicznych systemów uzbrojenia.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W Rzymie od niedzieli trwają kolejne światowe rekolekcje podhalańskie. Bierze w nich udział ponad 90 osób. W tym roku głównym punktem rozważań będzie sakrament chrztu. Wśród prelegentów są m.in. ojciec Leon Knabit, profesor Stanisław Grygiel i ksiądz Zbigniew Formella. Zgodnie z tradycją tych spotkań jego uczestnicy wezmą udział w mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. Tematykę rekolekcji przybliża ich organizator, ksiądz Władysław Zarębczan.
Od lat górale z Polski i Rosjanie w różnych stronach świata gromadzą się w Rzymie, aby wspólnie modlić się, dyskutować, rozważać, zastanawiać się nad własną wiarą, nad własną tożsamością chrześcijańską. Jest to potrzeba serca. W rekolekcjach przez 19 lat wzięło udział ponad 2000 osób. Kiedy żył Jan Paweł II, szliśmy do niego na audiencję. Teraz każdego roku mamy przy grobie Ojca Świętego mszę świętą. Także on zawsze jest na nas obecny, a nasze rekolekcje właśnie wyszły od jego słów. Wtedy, kiedy w Zakopanem w 97 roku powiedział: na was zawsze można liczyć. Trochęśmy się przestraszyli, co to Ojciec Święty o nas chce, jakie są oczekiwania, i tak zaczęliśmy dyskutować, słuchać mądrych ludzi, podpowiadali nam, jakie są zobowiązania i co trzeba robić, żeby Ojca Świętego nie zawieść, żeby być dobrym, odpowiedzialnym chrześcijaninem, Polakiem, góralem. W tym roku obchodzimy 1050. rocznicę chrztu Polski. Dlatego też nie mogliśmy i my, górale, pominąć tego tematu, i to jest też główna myśl przewodnia naszych tegorocznych rekolekcji.
W stolicy Albanii odbyła się prezentacja nowej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia. W konferencji prasowej wziął udział nuncjusz w Tiranie, arcybiskup Ramiro Moliner Ingles.
Nuncjusz apostolski podkreślił, iż sprawy rodziny są sprawami fundamentalnymi dla Kościoła i dla papieża Franciszka. Przesłanie niedawno zakończonego synodu, jak też tej adhortacji, to zachęta do otoczenia jeszcze większą troską sprawy dotyczące rodziny. Jeden z prelegentów, ksiądz George Meta, podkreślił uniwersalizm tego dokumentu. Jest on wynikiem przesłanych opinii i spostrzeżeń z całego świata, owocem wnikliwej analizy badań. Dokument ten pomocny jest nie tylko dla Kościoła i rodzin katolickich, ale może być wskazówką dla rządzących, jak też dla rodzin muzułmańskich czy prawosławnych, które to są w Albanii przewagą. Przedstawiciele mediów pytali o kwestie osób homoseksualnych, jak też sytuację osób żyjących w rozwodzie, możliwość wprowadzenia edukacji religijnej w szkołach. Biskup George Frendo, odnosząc się do trudnej historii Albanii, mówił, iż ważnym jest troska państwa o wychowanie młodego pokolenia do życia w rodzinie. Niepokojącym jest w ostatnim czasie wzrost rozwodów w Albanii. Religia i wiara są wartościami, o które trzeba dbać i do których trzeba wychowywać młode pokolenia. Podkreślił, że Kościół nie może zmienić doktryny, ale zawsze powinien z wrażliwością i miłosierdziem odnosić się do sytuacji, w których ludzie znajdują się w stanie cierpienia. Kościół nie może zastąpić sumienia, ale wszelki wysiłek musi być skierowany, aby to sumienie formować, aby ludzie mogli sami podejmować wybory, które są zgodne z wolą Bożą. Z Tirany dla Radia Watykańskiego mówił ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta.
To złe świadectwo dla naszego społeczeństwa, jeśli ludzie starsi zastanawiają się dziś nad eutanazją, bo boją się samotności. Czytamy we wspólnym oświadczeniu niemieckiego episkopatu i Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Od wczoraj trwa tam Tydzień dla Życia, coroczna inicjatywa Kościoła katolickiego, do której w 1994 roku przyłączyli się również protestanci. Ma ona na celu propagowanie godności człowieka na wszystkich etapach życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. W tym roku w centrum kampanii znajdują się seniorzy.
Podczas ekumenicznego nabożeństwa w katedrze w Moguncji kardynał Reinhard Marx podkreślił, że każdy ma prawo do godnego starzenia się. Przewodniczący niemieckiego episkopatu powiedział, że potrzebne jest społeczeństwo, które łączy pokolenia i szanuje ludzi starszych, a nie odsuwa ich do domów starców, by ich zapomnieć. Życie to nie tylko życie 40-latków, którzy suwerennie panują nad gospodarką i społeczeństwem, zakładają rodziny i budują domy. Życie ludzkie ma od początku do końca taką samą wartość, powiedział kardynał Marx. Również przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech apelował o poszanowanie osób w podeszłym wieku. Jako przykład biskup Heinrich Bedford Sturm podał Johanna Sebastiana Bacha, który w sędziwym wieku skomponował wiele ważnych utworów. Tymczasem Martin Luhmann, przewodniczący Niemieckiej Federacji Ruchów Obrony Życia, przestrzegł, by w przypadku seniorów nie dopuścić do oczywistości, z którą dziś przeprowadza się aborcję. Jego zdaniem doszło do pełzającej zmiany świadomości. Teraz nie wolno dopuścić do tego, by i eutanazja stała się czymś normalnym w myśleniu społeczeństwa, stwierdził w swoim wykładzie w Moguncji szef niemieckich ruchów pro-life. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Trwają ostatnie przygotowania do obchodów jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Te rozpoczną się w Gnieźnie już w najbliższy czwartek. Będzie to, jak zauważył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, przede wszystkim dziękczynienie za łaskę chrztu.
Chcemy przede wszystkim dotknąć tej rzeczywistości, że chrzest jest naszym obdarowaniem, że na mocy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa otrzymujemy właśnie łaskę Chrztu Świętego, łaskę wiary i odrodzenia w Chrystusie, nowego życia.
Poznańska część obchodów będzie miała miejsce 15 i 16 kwietnia. W stolicy Wielkopolski odbędzie się uroczyste zgromadzenie narodowe oraz jubileuszowe liturgie z udziałem legata papieskiego, którym jest sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin. Wiele placówek muzealnych i nie tylko z racji na obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski przygotowało cykl wystaw związanych z dziejami chrześcijaństwa w naszym kraju. W Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej można oglądać ekspozycję poświęconą obchodom w roku 1966. Z kolei w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie otwarto wystawę unikatowych dokumentów, pieczęci i ilustracji, mówi Jacek Krochmal, kurator wystawy.
Wyciągnęliśmy z magazynów materiały naprawdę mało znane i pokazujące różne aspekty działalności Kościoła w Polsce, wybitnych duchownych. Część z nich była błogosławionymi, część świętymi. Na wystawie pokazujemy ponad 70 oryginalnych dokumentów zebranych z okresu od połowy XII wieku do połowy XX stulecia, a więc ukazują dzieje Kościoła w Polsce w przeciągu 8 stuleci.
Ekspozycja w Warszawie dostępna będzie także dla uczestników Dni w Diecezji, poprzedzających wydarzenia centralne Światowych Dni Młodzieży.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.